Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Punktualnie godzina 9:30 na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest pan Rafał Nierzurbida, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat na prezydenta.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Jak pan zaznaczył, to pański debiut dzisiaj na antenie Radia Indeks.
Zgadza się.
No ale jak się okazuje, można. W takim układzie. Naturalnie o wyborach chciałbym, żebyśmy przede wszystkim porozmawiali najpierw na tym poziomie ogólnym. Ja jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z pańskim kolegą, z panem Dąbrowskim. No i razem dochodziliśmy do pewnego rodzaju konkluzji, z której wynikało jasno, że kiedy, może nie w Lubuskim, ale w Zielonogórskim, nazwijmy to, czy Zielona Góra plus okolice najbliższe na Polskim Stronnictwie Ludowym, pojawiło się trochę więcej młodych osób, ten napływ tak zwanej świeżej krwi, to nieco przewartościowaliście wizerunek Polskiego Stronnictwa Ludowego, a przynajmniej staracie się to robić. Wybory do sejmiku w jakimś sensie pokazały to, że Polskie Stronnictwo Ludowe może być zauważalne, może liczyć się także w mieście Zielona Góra. I teraz, jak sądzę, idziecie za ciosem. No i to jest wasze 5 minut, tak? Aby kontynuować to, co tak ładnie się rozpoczęło i w tej chwili no, historycznie wprowadzić na początek może reprezentację do Rady Miasta. O wyborach prezydenckich za chwilę porozmawiamy.
No tu, jak pan redaktor powiedział, nic dodać, nic ująć, z tym, że może nie powiedziałbym, że nastąpiło nasze 5 minut, gdyż nasze 5 minut nastąpiło z chwilą, kiedy właśnie ten napływ tych młodych osób w PSL-u był i jest nadal, więc w tym aspekcie 5 minut jak najbardziej, ale no same zaistnienie słowy, tak? Oczywiście tutaj w Radzie Miasta w mieście, no liczymy, że to będzie trwało dłużej niż 5 minut, tak, przy okazji jednych wyborów. Tak jak pan redaktor zauważył, w PSL-u miejskim napływ młodych ludzi jest duży. Starsi koledzy, koleżanki z tego korzystają, co nas bardzo cieszy. PSL jest ugrupowaniem, które pozwala nam wnieść swoje myśli, swój pogląd i swoje pomysły, które możemy realizować w mieście. I myślę, że to najbardziej przyciąga młodych
ludzi. To bardzo dobrze, że tego rodzaju przewartościowanie w którymś momencie następuje, bo oczywiście tendencje w wielu ugrupowaniach politycznych są bardzo różne. No ale przez lata PSL przyzwyczajał ludzi do tego, że raczej kojarzony był z obszarami wiejskimi przede wszystkim, że raczej nie kojarzył się z miastem, w miastach nie był widzialny. Działacze PSL-u, mimo że byli reprezentacją chociażby w parlamencie czy w rządzie w danym momencie, mamy przecież zasłużone bardzo osoby dla polskiego parlamentaryzmu. Generalnie jak pan marszałek Józef Zych, wystarczy też wspomnieć panią Jolantę Fedak jako ministra pracy. No ale były to osoby, które kojarzone były z PSL-em, a PSL-u widać nie było. Jakiś czas temu to się trochę zmieniło, przynajmniej w Zielonej Górze, od czasu do czasu różnego rodzaju akcje, happeningi robione albo samotnie, czyli jako Polskie Stronnictwo Ludowe, albo wspólnie, bo czasami z innymi młodymi ludźmi, którzy angażują się w politykę, zaczęliście się pokazywać i to chyba bardzo dobrze, że w końcu coś się ruszyło, bo niektórzy twierdzą, że partie polityczne cementują się i ciężko jest się przebić młodym osobom do tego, aby w ogóle reprezentować w jakikolwiek sposób szyld partyjny i integrować społeczeństwo.
Patrząc na aktywność kolegów i koleżanki z innych ugrupowań, młodych ludzi, widząc ich tą aktywność w mieście w czasie tej 4-letniej kadencji Rady Miasta, zastanawiałem się, jak, że tak powiem, ich tutaj poczynania zostaną docenione przez władze innych ugrupowań, chociażby w umieszczaniu na listy do Rady Miasta. No i no, z przykrością stwierdzam, że mimo wszystko w innych ugrupowaniach młodość tą zaletą jeszcze nie jest.
Ale chyba takiego dramatu nie ma. Młodzi działacze Prawa i Sprawiedliwości, czyli panowie Maćkowiak i Tybura, którzy zazwyczaj razem występowali w jakichś konkretnych sprawach. No jeden i drugi znalazł się wysoko na listach Prawej i Solidarnej Jacka Budzińskiego. No więc okazuje się, że te młodzieżówki od czasu do czasu się przebijają jednak.
Jednak jak się okazało, jeden z tej dwójki, jak zaznaczył na Facebooku, dopiero po publicznym pokazaniu tych list, dowiedział się, na którym miejscu jest. Więc więc to nie było tak.
Pan, wewnętrzna sprawa partii, można byłoby powiedzieć.
Tak? No właśnie, ale dlatego te nasze funkcjonowanie młodych ludzi w partii politycznej jest wewnętrzną sprawą partii. Ta wewnętrzna sprawa w partii w PSL-u wygląda znacznie lepiej niż ta wewnętrzna sprawa chociażby w Prawie i Sprawiedliwości.
Z jakim programem PSL będzie szedł do tych wyborów?
PSL przede wszystkim stawia na oczywiście gospodarkę. Z ramienia PSL-u mamy przecież ministra gospodarki, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, więc w tych sprawach, już abstrahując od tematów wiejskich, ale tych gospodarczych, w PSL-u są mocni ludzie, którzy mają w tym temacie wiele do powiedzenia.
No tak, tylko że to, co dzieje się na górze, to nie zawsze musi się przekładać na miasto.
I wiele dobrego do zrobienia. Jeżeli chodzi o sam PSL zielonogórski, na swoich listach wyborczych do Rady Miasta mamy osoby naprawdę z różnych środowisk i to są przedsiębiorcy i to są społecznicy, są osoby aktywne zawodowo, czy to w edukacji, czy innych zawodach, więc do wyboru, do koloru i tak jak Zielona Góra jest różnorodna, patrząc na społeczeństwo, tak różnorodne są nasze listy.
No musiałbym powiedzieć, że mówi pan jak wytrawny polityk, bo w zasadzie w tej chwili, bez względu na to, czy siedziałby tu Rafał Nierzurwina, czy ktokolwiek inny, usłyszelibyśmy dokładnie te same słowa. Na naszych listach są społecznicy, prawnicy, przedsiębiorcy, ludzie biznesu, ludzie młodzi, ludzie starsi, mniej lub bardziej doświadczeni. Wszyscy jak mantrę powtarzają dokładnie to samo. To dobrze z jednej strony, bo to mamy reprezentantów na wszystkich listach.
Tak, tylko różnica polega na tym, że w Polskim Stronnictwie Ludowym są osoby, tak na dobrą sprawę, mimo że na liście partyjnej, są w dużej mierze ludzie apolityczni. Ludzie apolityczni, którzy chcieli znaleźć swoje miejsce na liście do Rady Miasta właśnie w Polskim Stronnictwie Ludowym. To są przede wszystkim osoby, można by powiedzieć w sumie, że odważne, bo patrząc na konstruowanie tych list przez nas czy przez inne ugrupowania, okazuje się, że wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, woli nie kandydować niż kandydować z innego komitetu niż obecnie rządzący, z racji tego, że czują pewnego rodzaju strach, tak? Nie chcemy się wychylić i startować z wami do Rady Miasta, z racji tego, że jakieś tam przykrości mogą ich spotkać. No to wydaje się dziwne, a dlatego nasze listy charakteryzuje również w dużej mierze odwaga i niezależność.
No i ta polityczność, o której pan wspomniał, to będzie, myślę, że leitmotiv, jeśli chodzi o te wybory, bo właściwie na każdej liście możemy znaleźć osoby apolityczne. Przy rejestracji komitetów z założenia rejestrowały się również komitety, które były czysto obywatelskimi, już bez szyldu partyjnego. Wygląda na to, że no, ten ruch obywatelski, nazwijmy to, chyba będzie coraz bardziej akcentowany przy okazji wyborów. Być może nastąpi jakiś przełom i w którymś momencie dojdzie do tego, co dzieje się już w innych miastach w Polsce, że rzeczywiście reprezentantami Rady Miasta są osoby niekoniecznie związane czysto z polityką, niekoniecznie członkowie partii z legitymacją partyjną, raczej ludzie sympatyzujący bądź szukający swoich miejsc na liście.
Panie redaktorze, tutaj nie ma większego znaczenia, tak na dobrą sprawę, to czy startuje z listy partyjnej, czy bezpartyjnej, czy komitet nazywa się bezpartyjny.
Dla państwa nie ma, dla ludzi może mieć się, którzy ostatecznie idą
ja głosować. Myślę, że dla wyborcy podobnie to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że głosując na konkretną osobę, szukamy cech osobowości takie, które pokazują niezależność tej osoby bez względu na to, z jakiej listy partyjnej bądź bezpartyjnej startują. Okazuje się, że jest wiele list, które nazywają się bezpartyjne, ale to są ludzie z pewnego układu, Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, gdzie te zależności czasami są silniejsze niż na listach partyjnych.
Pan jest liderem listy, ze względu na to chociażby, że jest pan wystawiony również jako kandydat na prezydenta. Pan ma swój pomysł na miasto, taki w 100% zbieżny z tym, co mówi PSL w jakichś założeniach programowych, czy te rzeczy trzeba oddzielić, że czym innym będzie funkcjonowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Miasta i posiadanie tam swoich reprezentantów, a czym innym jest zarządzanie miastem jako no, troszeczkę inną formą organizmu samorządowego?
Oczywiście to są dwie różne rzeczy. Ta polityka ogólnopolska, a ta polityka tutaj miejska, zielonogórska, to są dwie różne rzeczy. Ja rozmawiając z osobami, którym proponowałem, czy to start na naszych listach, czy osoby, które do nas się zwracały z chęcią startu z naszych list, powtarzałem to zarówno mieszkańcom Zielonej Góry, jako i ja, Rafał Nieżrubida, ale także powtarzałem to tym osobom, że nie oczekujemy od nikogo podporządkowywania się dyscyplinie partyjnej. Decyzje w Radzie Miasta muszą być racjonalne, z korzyścią dla mieszkańców i partia tutaj nie ma nic do tego. Uważamy, że ta niezależność to jest to, czego każdego z radnych, to jest to, czego mieszkańcy dzisiaj oczekują. Więc związanie z polityką tą ogólnopolską tutaj nie ma.
Radni minionej kadencji mówili niejednokrotnie, że mimo iż posiadają jakieś zaplecze partyjne, mimo że mają pewnie swój jakiś trzon ideologiczny i jakieś rzeczy, które stanowią jakby podstawę ich politycznego funkcjonowania na gruncie czysto teoretycznym, mówią, że jeśli chodzi o sprawy czysto miejskie, potrafili działać ponad partyjnym porozumieniem. Wielokrotnie powtarzano ten slogan, że chodnik nie ma barw partyjnych, że droga nie ma barw partyjnych. Czy
no to panie redaktorze, dlaczego, czy to na falach Radia Indeks, czy innego medium, mówiło się po sesjach Rady Miasta, SLD zagłosowało tak, Platforma tak, a PiS tak.
No, wszystkie media zazwyczaj konstruują pewnego rodzaju skutki mieszowe, które mówią o doraźnych koalicjach, bo niejednokrotnie tak było, że SLD czy PiS głosowało tak, Platforma głosowała w jakikolwiek inny sposób, chociaż następną sprawą jest to, że w zasadzie mieliśmy trzy duże partyjne komitety w Radzie Miasta. Potem powstał ten jeszcze jeden klub, który zawiązali członkowie, opuszczając szeregi partii, więc Rada Miasta no, była polityczna, chociażby ze względu na szyldy partyjne.
No zgadza się. Oczywiście, że była polityczna z racji tego, że komitety wyborcze w większości wystawiają swoich kandydatów do Rady Miasta, ale o czym ja wcześniej mówiłem. Ale właśnie ta sprawa tego głosowania, tak jak legitymacja partyjna nakazuje, tak? Czyli PiS zazwyczaj bardzo jednoznacznie opowiadał się, czy SLD, czy Platforma. I my ten monopol na ten, można powiedzieć, na te podporządkowanie się partii chcemy przerwać.
Czyli chciałbym powiedzieć, że w PSL-u nie działałoby to tak, że oto szef struktur partyjnych mówi w danej konkretnej sprawie, obdzwania wszystkich swoich radnych i mówi, słuchajcie, to jest priorytet dla nas i ma być głosowane tak, a nie inaczej. Co dzieje się w innych partiach? Oczywiście, nawet jeśli sami radni członkowie tych ugrupowań mówią, że nie, że absolutnie, że oni sami o wszystkim decydują, to dokładnie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jednak góry partyjne sterują pewnymi rzeczami. To
ja szachownica. Wielokrotnie podkreślałem i to również w mediach, że ja klaunem żadnej partii politycznej nie byłem i nie będę. Jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało się na wystawienie mnie jako kandydata na prezydenta, to rozumiem jednoznacznie i to jest jednoznaczna informacja dla mieszkańców, że taka wola jest, by każdy swój rozum miał i go ze swoimi umiejętnościami wykorzystywał, a dyscyplina partyjna mieć miejsca nie powinna. I ja wielokrotnie o tym powtarzałem i wielokrotnie będę powtarzał i mam nadzieję, że państwo po wyborach również nam będą o tym przypominać, że nie chodzi tutaj o dyscyplinę partyjną i tego nie powinno mieć miejsca, ale przede wszystkim o zdrowy rozsądek. Nieważne, czy urzędującego prezydenta lubimy, czy nie lubimy, dobre decyzje trzeba popierać, złe decyzje trzeba krytykować. I uważam to za fundamentalną sprawę, jeżeli ktokolwiek chce działać w samorządzie.
No, ostatnio powiedzieliście również, że nie do końca chodzi o pieniądze. Mówię nie do końca, no bo postulowaliście, że można byłoby obniżyć diety radnych o 25%. Jeśli dobrze pamiętam. A dlaczego nie o 50? Albo 75?
Myślę, że na początek wywołania tej dyskusji o wysokości diety radnych te 25% jest wystarczające, by ta Rada Miasta nie była traktowana, zasiadanie w Radzie Miasta, jako miejsce na dorobienie sobie do pensji.
Wie pan, że wiele osób i tak mówi, że gdyby radni działali w 100% społecznie, albo nie wiem, dostawali zwrot kosztów tylko jakieś za posiedzenie Rady Miasta, to mało kto garnąłby się do polityki. Wiele osób niestety traktuje nawet politykę samorządową jako możliwość zarobienia bądź dorobienia. Zresztą są tacy radni, dla których to było jedyne źródło utrzymania przez ostatnie
lata. Więc proszę, panie redaktorze, zwrócić uwagę, jak ja dobra mentalność jest Rafała Nieżrubidy, z racji tego, że ja funkcjonuję w różnego rodzaju instytucjach, gdzie wykonuję swoje prace społecznie. Podobnie chodzi, jeżeli o naszą grupę producentów, tam również cały zarząd zasiada społecznie, więc ja tej społecznej pracy jestem naprawdę nauczony. Dyskusja o wysokości diet radnych, to nie jest tak, że w PSL-u Rafał Nieżrubida cokolwiek powie i wszyscy idziemy później, to mówimy w mieście i tak dalej. To jest szereg dyskusji, różnych propozycji.
Ktoś może powiedzieć, że to populistyczne trochę, wie pan? Z podobnym hasłem
to panie redaktorze,
dlaczego startowała grupa prawicy Janusza Korwin-Mikkego, która mówiła, że oni absolutnie w ogóle nie będą pobierać diet, jeśli dostaną się do samorządu. No jak się okazuje, tutaj ten mechanizm finansowy niekoniecznie zadziałał, bo ludzie nie zagłosowali na nich. Nie mamy ich w reprezentacji sejmiku województwa lubuskiego. Tutaj mówienie o tym, że gdzieś tam 25% jakiejś diety...
To panie redaktorze, ja życzę wszystkim innym komitetom, żeby stać ich było, żeby podnieść taki temat, niby populistyczny, ale niech spróbują go chociaż podnieść. Pozostałe ugrupowania, by obniżyć dietę radnych. Nikt nie mówi tego, każdy milczy. Ja rozumiem, że jeżeli my jesteśmy jedyną opcją polityczną, która taki temat przygotowała i to z naszej strony wypłynęło, będziemy na każdym kroku pilnowani, by tą propozycję podtrzymać. Pozostałe ugrupowania w tej sprawie milczą, a szkoda, tak? Bo wystarczy przytaknąć, jeżeli nie chcą faktycznie traktować posiedzeń Rady Miasta jako możliwości dorobienia sobie, tak?
No są tacy, którzy mówią, że jeśli stawiało się zarzuty, że załóżmy teraz kandydują i mówią, będziemy jako radni pobierali mniej pieniędzy, a w poprzedniej kadencji brali całą pulę i jakoś wtedy nie artykułowali argumentów, że jest za drogo, że powinno być się taniej, mówią w ten sposób. A skąd ktoś wie, czy ja przypadkiem, człowiek X, nie przekazywałem połowy tej diety, czy 100% tej diety na jakieś cele charytatywne. No można też w ten sposób próbować się usprawiedliwiać, jeśli to była poprzednia kadencja, a teraz kolejny miałoby być inaczej. Aczkolwiek, no dlaczego nie? No jeżeli są ludzie, którzy mogą coś robić taniej, no to pewnie dobrze byłoby dla wszystkich wnieść.
Mimo wszystko jednak ta wysokość diet to nie jest jakiś temat najważniejszy, którym chcielibyśmy się zająć w przyszłej kadencji Rady Miasta. Jest wiele, wiele innych ważniejszych tematów.
No właśnie, ja o tych tematach chciałbym teraz porozmawiać. Czas nam ucieka nieubłaganie. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo dyskutować na jakimś poziomie ogólności. Rafał Nieżrubida, kandydat na prezydenta, pewnie ma swoją wizję Zielonej Góry. Chcę ją zmieniać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś pomysły, kilka najważniejszych, oś programowa tego, o czym chciałby pan mówić potencjalnym wyborcom?
Hasło wyborcze Komitetu Wyborczego PSL to jest praca, samorząd, ludzie i to są te trzy sfery, w których chcemy się przede wszystkim skupić. Praca nie tylko w tym aspekcie, by ta praca była, ale także podniesienie średniego wynagrodzenia w Zielonej Górze, które jest dramatycznie niskie. To jest bardzo ważna rzecz, o której większość samorządów zapomina.
A ja, jak to zrobić?
Ja na antenie radia wprawdzie konkurencyjnego mówiłem o tym wielokrotnie, że średnia pensja w Zielonej Górze to jest wielki problem.
Nie, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, co do tego nie ma absolutnie wątpliwości.
Panie redaktorze, tylko zanim ja ten temat przekazałem państwu, to w tym temacie wszyscy milczeli i to nie jest tak, że ten temat żyje długi czas.
Nie, ja mam wrażenie, że wszyscy o tym mówią, że mówią, stwórzmy nowe miejsca pracy. Jeśli będą nowe miejsca pracy, być może znajdą się tacy, którzy będą płacić więcej. Wtedy średnia płaca w Zielonej Górze wzrośnie. Nie będziemy gdzieś ogonem w stosunku do tego, jak dzieje się to w innych regionach Polski. Tylko sam pan doskonale wie, jako przedsiębiorca, że na koszty pracowników składa się bardzo dużo składowych, na które samorząd absolutnie nie ma wpływu.
Oczywiście, że nie ma wpływu, ale panie redaktorze,
nie, no bo pomyślałem sobie w ten sposób. Załóżmy, jestem przedsiębiorcą, zatrudniam 1000 osób w Zielonej Górze. Mam jakiś duży zakład. Ci ludzie dla mnie pracują. Pracują za tyle i tyle. Jak zmusić przedsiębiorcę, żeby płacił dwa razy tyle?
Panie redaktorze, każdy oczywiście z kandydujących mówi o miejscach pracy, o średniej pensji i tak dalej. Jednak obecny prezydent przez 8 lat pokazał, jaki ma do tego stosunek. Moi kontrkandydaci, czyli pan Jacek Jacek Budziński czy pani Jolanta Danielak również są osobami, które w tym samorządzie zasiadają już długi czas. Ja jestem osobą, można powiedzieć, nową, ale ja w swoim działaniu pokazałem, że mi konsekwencji, determinacji nie brakuje. I różnica między pozostałymi kandydatami jest taka, że ci wszyscy państwo do tej pory zarządzali finansami, ale nigdy swoimi. A ja do dnia dzisiejszego zarządzam finansami swoimi, ryzykując przyszłość swojej rodziny, swoich bliskich, bo inwestowanie i działanie w przedsiębiorstwie to jest ciągłe ryzykowanie.
Dlatego zapytałem pana o ten konkretny aspekt, bo mówienie o tym, podnieśmy płace, stwórzmy taką otoczkę dla biznesu, żeby...
Panie redaktorze, jeżeli
płacić,
mówimy o miejscach pracy
prawdopodobne.
I o tym właśnie, że wszyscy kandydaci mówią to samo, to okazuje się, że czasami lepiej by było, jakby niektórzy kandydaci kandydujący dzisiaj na urząd prezydenta zamiast więcej robić, może by jakby nie robili nic, byłoby lepiej. Bo jeżeli, panie redaktorze, przychodzi inwestor, który chce zainwestować pieniądze, chce stworzyć miejsca pracy na strefie, która nie jest też, tam nie jest wszystko tak pięknie, jakby się wydawało, ale chce stworzyć te miejsca na strefie.
Tak, mówimy o Sagu czy o Kisielinie?
Kisielinie.
No nie działająca jeszcze w 100% nieuzbrojona. Chyba.
No a szkoda, skoro już tyle czasu ona już istnieje, prawda? Ale taka merytoryka płynąca z Urzędu Miasta, jak się nie podoba, to proszę iść z Nowej Soli, jest dla mnie niedopuszczalna. Gdybym ja był potencjalnym inwestorem, który chciał zainwestować tam pieniądze, ja patrzę z punktu widzenia mocniejszego, silniejszego jako przedsiębiorca z racji tego, że to ja mam coś, co wy chcecie, a Urząd Miasta powinien huchać i dmuchać na takiego inwestora, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki do inwestowania. Jak najlepsze warunki do inwestowania, to jest przede wszystkim ten klimat, tak? Klimat dla przedsiębiorcy, aby on się czuł tutaj dobrze i był dobrze traktowany, bo jeżeli ja dzisiaj przychodzę do was, w cudzysłowie, z walizką pieniędzy, jestem traktowany jak intruz,
ale myśli pan,
to jaka będzie sytuacja?
Chwili, że przychodzą potencjalni inwestorzy, ale takie, i wyprasza się i
takie,
się,
panie redaktorze, takie, panie redaktorze, chodzą słuchy pośród przedsiębiorców potencjalnych, którzy byli zainteresowani terenem w Kisielinie i przedsiębiorców, którzy funkcjonują w Zielonej Górze dzisiaj, którzy chcieliby się rozwijać, tak? Okazuje się, że zdaniem tych przedsiębiorców klimat w Urzędzie Miasta nie jest przyjazny im, rozwojowi ich firm. I dla mnie to jest niedopuszczalne. Jeżeli chcemy faktycznie stworzyć miejsca pracy, dobrze płatne, to nie tutaj inwestor, który przyjdzie i stworzy 1000 miejsc pracy, że tak powiem, na linii montażowej, to nie jest...
On nigdy nie będzie płacił na linii montażowej.
Zgadza się, on nigdy nie będzie płacił wielkich pieniędzy. Jednak należałoby się skupić na inwestorach również tych mniejszych, którzy tworzą produkty, które są
wyspecjalizowane.
Zgadza się, wyspecjalizowane, gdzie są wdrażane nowe technologie. Tam można zarobić więcej, tam można zarobić lepiej, ale jeżeli nie będzie się odpowiednio takich osób traktować, no to nic z tego nie będzie. Nawet jeżeli strefa będzie miała 200-300 hektarów, to nic z tego nie będzie. A ważnym jest także historia tej strefy w Kisielinie, bo nikt dzisiaj o tym nie mówi, że strefa w Kisielinie nie powstała dlatego, bo chciano stworzyć miejsca pracy, tylko powstała dlatego, bo uniwersytet miał kłopoty finansowe, gdzie ta nieruchomość została od uniwersytetu odkupiona, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o posadowienie tam ciężkich budynków i tak dalej, no to ten teren z punktu widzenia geologicznego jest bardzo słaby i potrzebuje też wyższego nakładu pieniędzy na to, by cokolwiek tam zbudować z racji tego, że tam są lotne piaski, teren jest podmokły. To nie jest teren sprzyjający inwestorom, więc tutaj na początku już popełniono błąd i należałoby się zastanowić, co dalej, tak? Bo jeżeli okaże się, że ten marazm, który trwa na strefie, z racji chociażby właśnie tej sprawy...
Czy pan wycofałby się z tego, z tej inwestycji?
Nie, ja uważam, że należałoby jednak mimo wszystko zrobić bardzo preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o chociażby sprzedaż tych nieruchomości, bo to nie będzie łatwe sprzedanie tego, ale dzisiaj przychodzą, inwestor, który przychodzi do Urzędu Miasta i słyszy zaporową cenę za metr kwadratowy, gdzie na konkurencyjnych strefach, bo tych stref, podstref właściwie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest w Lubuskim 41, jeżeli w pozostałych 40 ten teren jest bardziej przyjazny, to naprawdę po atrakcyjnej cenie ta osoba musi to kupić, ale cena działki to jest mały procent tego, dla którego inwestor decyduje się na inwestowanie w danym miejscu.
No tutaj jest wiele składowych, wiele czynników. Więc
przede wszystkim rynek pracy, ale także edukacja. Ja kończąc średnią szkołę, a kończyłem technikum, gdzie warsztaty były bardzo dobrze rozbudowane, to było poza województwem lubuskim. W Zielonej Górze nie ma tych średnich szkół, czy to technicznych, czy zawodowych, gdzie ten zaplecze dydaktyczne, ale to... No byłoby praktyczne, byłoby na wysokim poziomie, gdzie faktycznie uczniowie mogliby pozyskiwać tą fachową wiedzę, ale tą praktyczną,
czyli
którą
rozumiem, że to
byli
kolejny postulat, jeśli chodzi
zgadza się.
O
uważamy, że nauka dla biznesu, a biznes dla nauki to jest bardzo fundamentalne hasło, ale nie należy tutaj tylko opierać się na uniwersytecie, jak to moi kontrkandydaci robią, ale także na szkołach przede wszystkim zawodowych i technicznych, bo dzisiaj okazuje się, że 50% uczniów, maturzystów idzie na studia, a pozostałe 50% kończy szkołę na poziomie właśnie średniej szkoły, czy też w konkretnych zawodach, ale mówi się tylko o uniwersytecie, a mało się mówi o szkołach właśnie zawodowych, gdzie ten zawód, przykład w Kostrzynie, średnia pensja spawacza to jest 6 tysięcy złotych i okazuje się, że 1/3 z tych fachowców to kobiety. Takie jest zapotrzebowanie rynku i takie jest kształtowanie na przykład w Kostrzyniu, a u nas, jeżeli chodzi o te szkoły zawodowe czy techniczne, no leży ta sprawa dosyć odłogiem i nie ma tej relacji szkoła zawodowa, szkoła techniczna i potencjalny inwestor, potencjalny przedsiębiorca z Zielonej Góry.
No tutaj widać ewidentne sprzężenie tego wszystkiego, więc pewnie są to dwie teoretycznie inne działki, mówiąc w cudzysłowie, ale takie, które można połączyć po to, aby mogło to jakoś później funkcjonować. Nie porozmawiamy już dzisiaj dłużej, bo czas nasz ucieka, ale pewnie będzie jeszcze taka możliwość w kampanii wyborczej, przynajmniej jakąś oś tego, o czym będzie pan w niej mówił, mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Rafał Nieżurbida, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat na prezydenta Zielonej Góry.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.